Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dobry wieczór. Czas na nasze kolejne spotkanie w czwartkowym cyklu. Dziś moimi gośćmi są doktor nauk medycznych Paweł Grabowski z Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza.
Dobry wieczór.
I doktor Ewa Stankiewicz, lekarz hospicjum. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Opowiemy naszym słuchaczom o tym, co dzieje się w hospicjum, bo jesteście państwo instytucją, która pod wieloma względami budzi zainteresowanie. Nie ma się czemu dziwić. Raz z racji charakteru działalności, a po drugie pomysłu na siebie i tutaj mam na myśli budowę tego hospicjum stacjonarnego. Co aktualnego dzieje się w państwa instytucji?
Przyszła zima. Wiedzieliśmy, że zimą nie będziemy ruszać z kolejnym etapem budowy. Udało się nam do zimy zakończyć stan zerowy, czyli jest gotowy fundament. Wszystkie te instalacje, które w ziemi powinny być, są już w ziemi. Czekamy, aby w ramach remontu drogi, która biegnie między Białymstokiem a Hajnówką, udało się tam i będzie lada moment pewnie zrobiony przekop, więc będziemy mieli już podłączoną wodę na plac budowy i też pewnie już lada tydzień będziemy mieli prąd na działce. Od wiosny chcemy zacząć budowę murów, które chcielibyśmy w tym sezonie przykryć dachem. Czyli taki stan surowy jest przykryty dachem. To jest jakby cel nasz na najbliższy sezon budowlany.
Rozmawialiśmy o tym już niejednokrotnie, że jest to dosyć specyficzna inwestycja, ponieważ sposób pozyskiwania środków jest tutaj dosyć wyjątkowy i nawet wykonawcy muszą się w jakiś sposób dostosować do możliwości finansowych. Jak to w tej chwili wygląda?
W dalszym ciągu jest dla nas absolutnie jasną rzeczą, że ta budowa ośrodka hospicyjnego w Makówce nie może stanąć na przeszkodzie temu, co robimy na co dzień. Mamy około 40 podopiecznych w swoich domach, z czego tylko kilkunastu refundowanych ze środków państwowych. Na resztę wciąż zbieramy pieniądze. Wciąż potrzebne są środki od darczyńców. Nie chcemy, absolutnie nie ma takiej ani mojej, ani naszej zgody na to, żeby ta inwestycja, ta budowa zakłóciła działanie hospicjum domowego. Więc w dalszym ciągu te dwa cele równolegle. Sprawne, płynne funkcjonowanie hospicjum domowego i opieki domowej, którą sprawujemy na coraz większą liczbą chorych, bo pewnie kiedy widzieliśmy się ostatnio, mówiłem o 30, może 35. Były teraz takie tygodnie, kiedy ta liczba przekroczyła 40 osób.
Czyli zapotrzebowanie, jeśli tak to mogę nazwać, rośnie.
Zapotrzebowanie jest duże, niekoniecznie na tylko i wyłącznie na tą opiekę, która jest refundowana ze środków państwowych. Nie wszyscy mają, w cudzysłowie, powiem to szczęście, że umierają na raka. Część chorych ma inne choroby, które nie są w ramach opieki hospicyjnej refundowane przez państwo. Inne rodzaje wsparcia gorzej albo bardzo niedobrze działają na tych wiejskich terenach. Jesteśmy tylko my i to my zapewniamy ten rodzaj opieki praktycznie każdej osobie zależnej, nieuleczalnie chorej, potrzebującej.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, często dojeżdżacie do miejsc bardzo odległych od dużych miast. To też wiąże się z takimi prostymi niedogodnościami związanymi chociażby z porą roku. Rzeczywiście trudno jest czasem dojechać gdzieś do takich miejsc, do których docieracie?
Pani doktor opowie pewnie o swojej ostatniej przygodzie, jak znam życie.
To bardzo prosi.
Się uśmiecha.
Ostatnia przygoda, pomoc drogowa i wyciąganie auta z błota na leśnej drodze. No tak się skończył dojazd. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale takie przygody nie są nam obce. Dojeżdżamy rzeczywiście w odległe tereny, 40-50 kilometrów, to jakby nie robi na nas wrażenia, bo nasi pacjenci mieszkają tuż przy granicy, w strefie, gdzie wchodzimy do domu i nagle przełącza nam się czas sąsiedniego kraju i tam też mieszkają i też potrzebują pomocy, a nie dojeżdża tam. Niestety żadna opieka pielęgniarska długoterminowa, nie dojeżdża rehabilitacja domowa, a mamy bardzo dużo osób zależnych, osób obłożnie przewlekle chorych, którzy takiej opieki potrzebują, którzy potrzebują wsparcia. I to, że dojadę, wypiszę recepty, nie znaczy, że będzie komu taką receptę też wykupić. I temu służy druga część naszej działalności, projekt, który wciąż jeszcze realizujemy i który sprawia, że ta opieka jest bardziej skuteczna. Pomoc opiekunek medycznych, które są w stanie wykupić receptę, czasem dowieźć zakupy, ale które też pomogą w pielęgnacji osoby chorej, osoby zależnej. Bardzo często te osoby mieszkają albo w pojedynkę, albo też w miejscu, gdzie w wiosce zamieszkanych jest 4-5 domów, a średnia wieku to 80-85+. I rzeczywiście wtedy dojazd autem do najbliższej apteki jest niemożliwy. Samochód, sklep samochód nie zawsze dojedzie. To są tereny, gdzie nie ma sklepów. W tych wioskach naprawdę, uwierzcie mi państwo, nie ma sklepów, dojeżdża sklep obwoźny, ale bardzo często jest tak, że z racji na warunki pogodowe albo już pusty magazyn na pace nie dojedzie.
Nie bez powodu zapytałem o te trudy podróżowania do pacjentów, bo to w jakimś stopniu również pokazuje i o czym też w jakimś stopniu pani powiedziała, daje obraz tego, jak to działa w drugą stronę, że wasi podopieczni bardzo często nawet nie mogą ruszyć się z tego miejsca zamieszkania, nie mają jak pojechać po te zakupy, by zrealizować tę receptę z racji wieku, z racji chorób, z racji odległości, warunków komunikacyjnych. To oznacza, że będziecie rozwijali swoją działalność również o tę sferę pomocową, która no właśnie sprowadzi się do wykupienia recepty, zrobienia zakupów?
Już to robimy. Pamiętając definicję zdrowia, nie wiem, czy pan kiedyś sobie zadał takie pytanie, czym jest zdrowie? Okazuje się, że już od dawien dawna Światowa Organizacja Zdrowia zdefiniowała zdrowie nie tylko jako brak choroby czy niepełnosprawności, ale jako pewien rodzaj dobrego samopoczucia w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.
My najczęściej teraz posługujemy się definicją zdrowia, o którym fizycznej. Nikt się nie dowie, dopóki się go nie straci.
Tak jest. My mówimy o tej fizycznej sferze. Tak. Nie da się pomóc człowiekowi tylko robiąc mu operację, podając mu odpowiednią chemię czy kroplówkę, jak nie będzie zaopiekowany po tej całej szerokości tego całym kontekście tego chorowania. W kontekście społecznym, w kontekście psychicznym, po to jeździ u nas psycholog. Często taka rozmowa z mądrym, profesjonalnym psychologiem pozwala nam zmniejszyć dawki leków na przykład przeciwbólowych albo leków jakichś przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych. Po to jesteśmy i współpracujemy z duchownymi w regionie, katolickimi, prawosławnymi i czasami jest telefon, że trzeba gdzieś pojechać, pomóc, żeby właśnie o to zdrowie, tak jak je rozumiemy szeroko, zadbać. Nie da się robić tego, dbając tylko o to zdrowie fizyczne. Dlatego oczywiście tak, będziemy tą działalność rozwijać tak, jak ją właśnie rozumiemy, tak jak rozumie pojęcie zdrowia Światowa Organizacja Zdrowia. To nie jest nasz wymysł, nasze dziwactwo.
Czy to oznacza, że Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza rośnie w siłę również personalnie? Czy robicie to ciągle jakimś takim stałym składem?
Mamy stały zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologa, fizjoterapeutów, ale to nie oznacza, że zatrzymaliśmy się w rozwoju. Potrzebujemy i poszukujemy nadal fizjoterapeuty, poszukujemy pielęgniarki, która chciałaby podjąć z nami współpracę i dojeżdżać do pacjentów w tych odległych terenach. Rozwijamy się i rozwijamy się nie dla własnego komfortu, ale właśnie po to, aby jeszcze lepiej, skuteczniej pomagać i służyć naszym podopiecznym.
Tak, gdybyśmy spróbowali powiedzieć teraz naszym słuchaczom, bo może wśród nich są tacy, którzy rozważą ewentualną współpracę z wami. Kim taka osoba powinna być, jeśli mam na myśli pielęgniarkę albo lekarza, a może jeszcze kogoś innego?
Przede wszystkim profesjonalistą czy profesjonalistką. Przede wszystkim zawodowcem, ale w takim sensie tego profesjonalizmu, jak my go rozumiemy, czyli mam twardą wiedzę, kompetencje, umiejętności, ale jestem osobą empatyczną, współczującą, rozumiejącą właśnie to chorowanie, tak jak my je rozumiemy i szanującą naszego beneficjenta, mówiąc językiem urzędowym, czyli pacjenta oraz jego rodzinę. Taki lekarz, taka pielęgniarka, taki fizjoterapeuta to jest kandydat do tego, żeby z nami razem pracować.
Dodam jeszcze gotową podjąć trudy dojazdów do naszych pacjentów, bo nie każdy jest gotów na takie wyzwania.
Czyli trzeba jeszcze lubić jeździć samochodem i to w trudnym terenie często.
I podziwiać piękne krajobrazy.
A tak, i bardzo zmienne zresztą, w zależności od pory roku.
To prawda.
Mówimy o tak różnych aspektach, bo rzeczywiście wasze podejście do chorych, do tych, którzy są gdzieś bardzo daleko i często samotni i ciężko chorzy, jest no, wyjątkowe. Wy mówicie o rzeczach tych podstawowych, najważniejszych, o życiu, o zdrowiu. Mówicie o rzeczach błahych, codziennych, nie mniej ważnych. No ale to wszystko potem składa się, jak pan doktor powiedział, na ten taki zdrowotny dobrostan lub jego brak.
Tak. Staramy się świadczyć o tym, że jest to dla nas ważne, tym, co robimy, ale też nauczamy. Spotykamy się z dziećmi, z młodzieżą, cały czas pomagają nam dzieci ze szkół, są naszymi wolontariuszami akcyjnymi, młodzież. Cały czas mamy gdzieś z tyłu głowy, że to oni kiedyś będą naszymi lekarzami, naszymi pielęgniarkami i tak się nami zajmą, jak im opowiemy o tym, że ta troska powinna wyglądać, tak jak to zobaczą pewnie od nas.
A ci, którzy chcieliby z wami nawiązać kontakt, spróbować tej działalności, może porozmawiać na początek, gdzie powinni was szukać i jak się z wami skontaktować?
Strona www.hospicjumeliasz.pl. Tam są wszystkie adresy mailowe, tam są telefony. Bardzo prosimy, żeby się z nami kontaktować, zanim państwo z własnej inicjatywy podejmiecie jakieś działania. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za każdą pomoc państwa, ale jeżeli dostajemy kolejną porcję, kolejny samochód, paczek ze słodyczami, to być może one przydadzą się gdzieś indziej, bo my już naszym pacjentom rozdaliśmy. Zapytajcie, czego potrzebujemy. Ostatnio z jednej ze szkół dostaliśmy, właśnie dzięki temu, że nas się zapytali uczniowie, nauczyciele, tak bardzo potrzebny sprzęt do toreb lekarskich, pielęgniarskich. Byliśmy na etapie jego wymieniania, zastanawialiśmy się, ile wydamy na to pieniędzy. Okazało się, że nie musimy wydawać nic, bo uczniowie zrobili zbiórki, zrobili kiermasz i mamy teraz nowoczesny, super sprzęt do naszych toreb właśnie dzięki temu.
Czyli ci, którzy chcą w jakiś sposób włączyć się w waszą działalność, po prostu najpierw powinni z wami porozmawiać na temat potrzeb.
Tak. Tak, zapraszamy do rozmowy, bo dzięki takiej rozmowie jesteśmy w stanie ustalić realne potrzeby nas i pacjentów, którym ta pomoc ma służyć.
Organizujecie różnego rodzaju przedsięwzięcia. Z jednej strony są to inicjatywy, tak jak wspominamy, zewnętrzne, z drugiej strony coś, co robicie sami i co robicie cyklicznie. Mam na myśli bal, który już niebawem. Po raz który to już będzie?
To już po raz ósmy. Zapraszamy na bal. W tym roku bal odbędzie się po raz kolejny na prośbę naszych szanownych gości w majątku Chowieny w Pomigaczach 8 lutego. I tam serdecznie zapraszamy wszystkich.
No to powiedzmy teraz w skrócie, co się tam będzie działo, bo bal kojarzy nam się z balem, ale wasz bal jest wyjątkowy pod wieloma względami.
Co się tam będzie działo? Proszę pana. Tańce, hulanki, no to... swawola i licytacje. Także tak. Wydaje mi się, że po pierwsze spotkamy się w gronie przyjaciół starych, w gronie przyjaciół nowych, w gronie tych wszystkich, którym bliska jest ta idea, którą głosimy. Będzie okazja, żeby się razem bawić, razem rozmawiać. Będzie okazja, żeby uszczuplić troszeczkę swój portfel na rzecz hospicjum, na rzecz budowy. Będą licytacje, mnóstwo ciekawych, wartościowych fantów.
No gdybyśmy spróbowali podać na zachętę jakiś przykład. Co będzie można wylicytować na przykład podczas tego balu?
Na przykład do wylicytowania będzie luneta, więc zapraszamy naszych astronomów, astronautów być może przyszłych, zainteresowanych, koperników, tak, do licytacji.
Co jeszcze?
Będą gadżety od państwa Lewandowskich. Wiemy już, że szykują się tam kosze. Szykują się kosze od naszych sponsorów, tak, serami bodajże.
Regionalne sery, regionalne przyprawy.
Mhm. Czyli będzie tych elementów do wylicytowania dużo, tak?
Nie możemy wszystkiego zdradzić.
No podejrzewam, że to takie zaskoczenie, ta niespodzianka jest ważnym elementem całości, ale gdybyście tak cofnęli się do tych poprzednich edycji, to proszę nam podać przykład czegoś, co cieszyło się takim dużym zainteresowaniem podczas licytacji. Jaki przedmiot?
Za każdym razem jest inaczej. Myśmy na przykład nigdy w życiu nie spodziewali, że były obrazy malowane przez osoby niepełnosprawne. Wydawało się, że, a tu okazało się, że rzeczywiście poszły za ogromne pieniądze, zostały wylicytowane, podobały się, były przepiękne. Kiedy indziej profesjonalnie napisana ikona była na pierwszym miejscu. Kiedy indziej...
I oczywiście podarowane nam od pana Lewandowskiego koszulki, które też cieszą się niezmiernie dużą popularnością. Nadal,
z jego autografem.
Cały czas z autografem, tak.
Czas poszukać koszulki Dawida Kubackiego, bo zdaje się, że właśnie zwyciężył w turnieju czterech skoczni. Więc tak. Takich osób, które ewentualnie mogłyby się w to włączyć, jest pewnie mnóstwo. Dobrze, więc wiemy, że bal 8 lutego, wiemy, że w majątku Chowieny w Pomigaczach. Czy wobec tego są jeszcze jakieś możliwości, aby zdobyć wejściówkę?
Trzeba zajrzeć na stronę naszą i tam są wszystkie szczegóły dotyczące balu. Jeszcze są wolne miejsca, także można się jeszcze zapisać siebie, małżonkę, narzeczoną, męża, narzeczonego, przyjść z parą, przyjść z przyjaciółmi, jak najbardziej. Zapraszamy serdecznie. Wszystko na naszej stronie hospicjumeliasz.pl. Na Facebooku także informujemy na bieżąco. Także proszę tam spojrzeć sobie w szczegóły. Trzeba oczywiście zapłacić wpisowe, jak to mawia organizująca ten bal, pani Ania, to nie są tanie rzeczy, ale rzeczywiście warto będzie do nas przyjść i pamiętać o tym, że to jest cegiełka na budowę hospicjum, że to jest cegiełka na funkcjonowanie hospicjum domowego.
Czyli możemy połączyć jakby dwa w jednym, a więc na karnawałową zabawę, bo to będzie po prostu bal, a z drugiej strony ta właśnie idea pomocy i zebrania funduszy na rzecz Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, no to ta oczywiście ten element pomocowy trzeba też zabrać ze sobą i mieć świadomość tego, że każdy może mieć wkład w to.
Każdy może być budowniczym tak naprawdę, bo każdy może, nawet nie wychodząc z domu, uczestniczyć w budowie i zakupić worek cementu, kilka cegieł bądź też drutu, a być może kilka metrów prac jeszcze ziemnych, które też nas czekają. Mamy na stronie udostępniony sklep internetowy, gdzie można jako cegiełkę zakupić wymienione przeze mnie materiały i prace.
Podczas naszych spotkań wspominamy o tym ciekawym sposobie na wspomaganie fundacji, bo rzeczywiście, jeśli ktoś po raz pierwszy słyszy, że może dołączyć kupując na przykład 3 kilometry drutu, no to trochę się dziwi, ale z drugiej strony, jak państwo zajrzycie tam i zobaczycie, jak to działa, to rzeczywiście można sobie zwizualizować swoją pomoc.
Tak. I być twórcą kawałka muru. Niech te mury pną się do góry. To jest nasz plan i nasze pragnienie na ten sezon budowlany.
Jest w planach najbliższych bal. Wiosną rusza kolejny etap budowy. Co jeszcze macie państwo w planach? O czym możecie już opowiedzieć?
W tej chwili to, co jest jakby rzeczą najważniejszą, to jest to, żeby zebrać do wiosny, kiedyś mówiłem 1 000 000, teraz myślę, że już niecały, może 800, może 700 tysięcy złotych. Wiemy, że duży producent dachów podaruje nam blachę na cały dach hospicjum. Już mamy obiecaną część betonu, troszeczkę cegieł mamy też obiecanych. Także to są dary materialne i tak naprawdę nie myślimy bardzo mocno o imprezach, które nas czekają. Myślimy bardzo poważnie teraz o tym, żeby sprawnie i płynnie poszła budowa i żeby nie zakłócić działania hospicjum domowego. Także pewnie nie będzie w przyszłym roku biegu charytatywnego. Poprosimy biegaczy, żeby w naszych koszulkach pobiegli na wszystkich możliwych biegach w całej Polsce. Będzie to, myślę, skuteczniejszy sposób oddziaływania. My musimy teraz wszystkie ręce na pokład i budować ośrodek stacjonarny, pilnując cały czas płynnego funkcjonowania hospicjum domowego.
A skoro mówimy o tych sposobach na pomaganie Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, to przypomnijmy też naszym słuchaczom, że można to zrobić w sposób najprostszy z najprostszych, a więc przekazując 1%.
Tak, już ten czas nastał. Trzeba będzie o tym pamiętać, że wystarczy wpisać nasz KRS 00003288.
Który jest na stronie internetowej.
Jest na stronie internetowej i przekazać 1%. To są środki niebagatelne. Tak naprawdę w zeszłym roku prawie, czy około połowa naszych podopiecznych miała dzięki temu opiekę. Także to się realnie przekłada na to, co możemy zrobić, co możemy wykonać. Gdyby było tego 1% więcej, pewnie część poszłoby też w mury. No i byłoby to bardzo nam przydatne, pomocne do budowy.
Przed nami kampania podatkowa, więc polecamy naszym słuchaczom również Fundację Hospicjum Proroka Eliasza, bo za moment będziemy te zeznania podatkowe wypełniać i tam w rubryce przekazywania 1% warto wziąć pod uwagę również tę instytucję. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie, no i liczę na następne, byśmy mogli opowiedzieć o tym, co zapowiadaliśmy dzisiaj.
Zapraszamy.
Dziękujemy i zapraszamy.
Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli Paweł Grabowski, doktor nauk medycznych, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza i doktor Ewa Stankiewicz, lekarz hospicjum. Raz jeszcze dziękuję.
Dziękujemy.
Trzeci sektor.